Salon Artystyczny.
Salon Artystyczny Radia Gdańskie, Tomasz Olszewski, dzień dobry. Gościmy dzisiaj twórców spektaklu Koszt Życia. Ten spektakl inauguruje kolejny sezon artystyczny Konsulatu Kultury, czyli Gdyńskiego Centrum Kultury. Zacznę od reżysera, profesor Grzegorz Hrabkiewicz, dzień dobry.
Dzień dobry.
A także są z nami wszyscy aktorzy, którzy się pojawiają na scenie w tym spektaklu. Aleksandra Derda-Kupper.
Witam serdecznie.
Karolina Bacia.
Dzień dobry.
Gracjan Kielar.
Dzień dobry.
Konrad Michalak.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, ale przede wszystkim do Pana Profesora, bo to Pan odkrył ten tekst, Pan odkrył tę autorkę mieszkającą w Stanach Zjednoczonych, chociaż jej nazwisko jak najbardziej nieprzypadkowo kojarzy nam się z polskością, Martyna Majok.
Tak, bo to miała 6 lat, jak wyjechała z matką do Stanów, no i tam mieszka do dzisiaj w Nowym Jorku. To był kompletny przypadek, przeglądałem jakieś materiały w internecie, i znalazłem artykuł w New York Timesie, którym pisano, że polskiego pochodzenia dramaturg Martyna Majok robi zawrotną karierę na Broadwayu. No i przeszedłem szybko na Facebook i znalazłem ją na Facebooku, nazwisko. Napisałem do niej z prośbą o przesłanie mi tekstów. Miesiąc była cisza. Po miesiącu odpisała, że bardzo przeprasza, ale zwiedzała Meksyk i w tej chwili przyjechała i przesłała mi oczywiście angielskojęzyczne 2 teksty. Na tyle, na ile znam angielski, przeczytałem to, wiedziałem mniej więcej, o co chodzi, i złożyłem to właśnie w Teatrze Narodowym, no i oni wybrali tamten tekst, Iron Bound, a tą sztukę zaproponowałem tu w Gdyni.
A co Pana tak naprawdę pociągnęło w twórczości Martyny Majok?
Przede wszystkim w każdym z tych utworów bardzo ważnym wątkiem jest emigracja. Tutaj w tej sztuce mniej troszkę niż Iron Bound, ale ta emigracja zawsze się przewija przez tekst. I tak jak dawniej, 10 lat temu, nie było w Polsce rodziny, która nie miałaby wspomnień wojennych, tak teraz ja uważam, w Polsce mało jest rodzin, które nie mają w swoim kręgu emigrantów, którzy byli, wrócili, wyjechali na stałe, zostali. I ten temat, ja uważam, jest bardzo żywy, co pokazała mi też premiera w Teatrze Narodowym, ponieważ ja aż takiego odbioru w sensie wzruszeń ludzi na widowni nie spodziewałem się. Właśnie ten wątek bardzo ich porusza, bardzo jest bliski, bardzo jest prawdziwy. I tutaj taki wątek też mamy. Główna bohaterka jest polską emigrantką z Polski i to my tak przynajmniej to gramy. I mało tego, druga też ma nazwisko polskie. Główny bohater wymienia nawet jej polskie nazwisko. Także Majok bez przerwy w tych kręgach polskich gdzieś się obraca. No ale oprócz tego jest taka sztuka z takiego nurtu, który się wywodzi z tak zwanego realizmu krytycznego, jak ja to nazywam, czyli gdzieś tam ho, 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 od Czechowa począwszy, czyli to są ludzkie charaktery, to jest sztuka o ludziach, dla ludzi, ludzie grają ludzi, nie ma tutaj alinearności, nikt nie burzy tekstu, także no to mnie pociąga właśnie. Taki teatr, ja już jestem za stary na to, żeby poszukiwać może w tych nowoczesnych tekstach, a te teksty są współczesne, bardzo pięknie napisane, role są pięknie skonstruowane, jak wiadomo, ja też pół życia spędziłem jako aktor, w związku z tym też jestem wrażliwy na ten rodzaj literatury, która pięknie komponuje postaci i daje możliwość aktorowi stworzenia pełnokrwistych ról.
Ale pan odkrył Martynę Majok, zanim odkryli ją jurorzy Pulitzera.
Tak jest, to było bardzo śmieszne, ponieważ ja ją odkryłem, złożyłem, już Teatr Narodowy postanowił robić tę sztukę i w nocy, o 11 w nocy dostaję telefon, wejdź na Facebooka, tam jest wszystko napisane, Martyna Majok dostała Pulitzera. No i wszyscy do mnie, skąd ta intuicja? To nie była intuicja, to był przypadek po prostu i nic więcej.
Ja wyczytałem, że wśród uzasadnienia tego werdyktu jurorów napisano, że wśród kategorii literackich warto zwrócić uwagę na wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w twórczości dramaturgicznej. Nagroda przypadła Martynie Majok za rok 2018, dramatopisarce polskiego pochodzenia i tak dalej, i tak dalej. Sztuka Cost of Living, czyli państwa wersja Koszt Życia, opowiada o różnym stopniu, o różnym spojrzeniu na ludzkie relacje, na przykładzie dwóch par niedopasowanych do siebie ludzi, kierowcy ciężarówki, jego od niedawna sparaliżowanej byłej żony oraz aroganckiego młodego człowieka z porażeniem mózgowym i jego nowego opiekuna.
Wszystko się zgadza.
To w takim razie pierwsze pytanie, kto jest kierowcą ciężarówki?
Pan Gracjan.
Ja gram kierowcę ciężarówki, Gracjan Kielar. Postać ta napisana jest w taki sposób, że od pierwszego czytania czuć było jej pełnię, jej głębię, jej wielowarstwowość. Dodatkowo całą sytuację komplikuje fakt, że w momencie, kiedy postanawiają z żoną rozejść się wzajemnie, ona ma wypadek i zostaje przykuta do wózka. Więc to, co wcześniej wydawało się prostym rozstaniem, nagle okazuje się bardziej skomplikowane, bardziej nienaturalne i te dylematy z minuty na minutę okazują się coraz trudniejsze do rozstrzygnięcia. Poza tym ten przypadek, ten wypadek powoduje, że być może w jego obliczu są w stanie odkryć coś w sobie, coś zrozumieć, coś przemyśleć i być może docenić to, co ich wcześniej łączyło.
Poruszając się tym wątkiem jednak po parach, od niedawna sparaliżowana żona.
Tak, to właśnie ja mam przyjemność grać rolę Ani, Aleksandra Derda. Jest to postać, która, tak jak właśnie przed chwileczką wspomniał Gracjan, jesteśmy tuż po rozwodzie z Edim. Dolega mi tak naprawdę, jest to problem, jestem osobą siedzącą na wózku, jest to problem choroby tetraplegii, która polega na tym, że tak naprawdę mogę poruszać tylko częściowo dłonią, głową i tak naprawdę potrzebuję po prostu opieki 24 godziny na dobę i tę właśnie opiekę w pewnym momencie również między innymi oferuje mi mój mąż, natomiast jeżeli chodzi o samą postać, Ani jest to osoba niezwykle twarda, niezwykle taka jakby osoba, która zawsze wiedziała, czego chce, myślę, że zawsze dążąca do swoich celów wyznaczonych przez siebie. Jest to niezwykle silna babka, która po prostu też jakby poradziła sobie z tym wypadkiem i potrafi na dzień dzisiejszy już i nawet sobie czasami z tego zażartować, zaśmiać się, ale przy okazji jest osobą niezwykle wrażliwą.
Pytać już w zasadzie nie muszę, kto jest aroganckim młodym człowiekiem z porażeniem mózgowym. Patrzę wymownie.
Tak, tak, to ja, Konrad Michalak. Moja postać, tak naprawdę sztuka Koszt Życia powstała z dodania właśnie tego wątku, o którym wcześniej była mowa, czyli wątku sparaliżowanej żony, która jest ze swoim mężem, kierowcą tira. Pierwotnie sztuka Martyny Majok była to jedna aktówka o tytule John Who's Here from Cambridge, czyli John, który jest tu z Cambridge, która powstała na Festival of Broadway i wówczas spotkała się z uznaniem krytyków. Był to tylko i wyłącznie wątek właśnie Johna, czyli mojego bohatera i jego opiekunki Jess. Później został rozbudowany o wątek kolejnej pary. John jest inteligentnym młodym człowiekiem, który robi doktorat na kierunku politologii z prawem i przeprowadził się właśnie niedawno z Cambridge, czyli studiował na najlepszym uniwersytecie na świecie, czyli na Harvardzie. Jest pewny siebie i ta jego niepełnosprawność nie przeszkadza mu w osiągnięciu pełnej sprawności intelektualnej, bowiem cierpi na dziecięce porażenie mózgowe, czyli które objawia się zaburzeniem ruchu i postawy. Jest to niepostępujące uszkodzenie mózgu we wczesnym okresie rozwoju, czyli choroba znana od lat, bowiem została chyba pierwszy raz opisana już w V wieku przed naszą erą przez Hipokratesa. Natomiast obszerniejsze badania zostały poczynione dopiero przez doktora Lidla chyba w XIX wieku. Choroba ta ma cztery różne postacie. I teraz zastanawialiśmy się nad tym, jak w moim wypadku ma ona wyglądać, ponieważ jest to bardzo wysoko postawiona poprzeczka, jeżeli chodzi o zadanie aktorskie, bowiem nie chodzi o samo przeprowadzenie roli pod względem tematów, ale również przebranie określonej formy, takiej, żeby ona była rzeczywista i zgodna z tym, jak tego rodzaju choroba wygląda. Otóż cztery postaci tego dziecięcego porażenia mózgowego, najpopularniejsze, chyba występujące u 70% przypadków, to jest ten rodzaj spastyczny, który objawia się nadmiernym napięciem mięśni, jest też ataksja, czyli taka kiepska koordynacja ruchowa.
Ale to nie jest audycja na tematy medyczne, tylko to jest audycja o spektaklu. Przepraszam, że przerywam, ale to może zostawmy widzom.
I tutaj to słuchacze też słyszą, jak ciężka jest praca, która trzeba głęboko wejść w rolę.
Może teraz to, żeby była jakaś tajemnica.
Oczywiście.
Jak już wszystko opowiesz, to już nikt nie przyjdzie.
To widzowie się dowiedzą, która z tych czterech form tej choroby, tej dolegliwości przypadła panu w udziale.
Właśnie dlatego chciałem wymienić te trzy pozostałe.
Jeszcze
atetozę. Natomiast my zdecydowaliśmy się na ten czwarty, czyli ta postać mieszaną, która występuje około 10% przypadków, czyli tak naprawdę objawy jej są mieszanką wszystkich pozostałych postaci. Ja tak naprawdę przy pracy nad tą rolą zacząłem dostrzegać osoby z tą niepełnosprawnością na ulicy. Wcześniej tak bardzo nie zwracałem na to uwagi. Jak się okazuje, chyba 2,1 na 1000 urodzeń to są właśnie urodzenia z dziecięcym porażeniem mózgowym. Tak się jeszcze składa, że 6 października, kiedy gramy spektakl o godzinie 17, jest Międzynarodowy Dzień Dziecięcego Porażenia Mózgowego, więc myślę, że to też jest dobry moment na uczczenie i dostrzeżenie właśnie osób z tą przypadłością.
Tak, zresztą Centrum Kultury przewidziało na widowni, będzie zapraszało ludzi na wózkach, ludzi niepełnosprawnych. Wyjęta została część widowni specjalnie po to, żeby tacy ludzie mogli, jest winda, wszystko jest tam przygotowane, żeby tacy ludzie też mogli ten spektakl obejrzeć.
Ja rozumiem, że nie jest łatwo być opiekunką osoby, która jest inteligentna, ale wredna z tego wynika, z tego opisu.
Szczerze mówiąc, trochę mnie zaskoczyło to określenie arogancki, bo chyba nigdy tak o Johnie nie myślałam. No więc może od początku. Moja postać, Jess, szukając kolejnej dodatkowej pracy, poznaje właśnie Johna, czyli młodego, wykształconego, zamożnego, przystojnego i niepełnosprawnego mężczyznę. I Jess pomaga mu w takich codziennych czynnościach, w myciu, goleniu, w ubieraniu. Opiekuje się Johnem, opiekuje się na odległość też swoją chorą matką, która wróciła do jej rodzinnego kraju i Jess wysyła jej pieniądze, no właśnie dlatego tak ciężko pracuje. A tak naprawdę nie ma nikogo, kto zaopiekowałby się nią. I myślę, że to jest taki główny, przynajmniej dla mnie, z perspektywy mojej postaci, temat tej sztuki, że jest to historia o naszych kontaktach z ludźmi, o potrzebie tych relacji, o opiekowaniu się i radzeniu sobie i przyjmowaniu opieki. Bo tak naprawdę każdy z nas ma jakąś głęboką potrzebę, żeby ktoś się nami zaopiekował i niektórzy ją wypierają i z nią walczą, tak jak myślę robi to John, że jednak w takim Oczywiście, no, jako osoba niepełnosprawna jest w pewien sposób uzależniony od jazz w niektórych codziennych czynnościach, ale ma taką wewnętrzną potrzebę jednak drugiego człowieka, chociaż z nią walczy. I jazz, która nie ma tej osoby, która opiekuje się i w pracy, i ze względów rodzinnych swoją matką, ale sama nie ma nikogo, kto zająłby się nią. No tak, już się zgubiłam.
Mówią o tym, że ten spektakl jest między innymi o tym, tak czytałem w różnych miejscach, o tym, że jesteśmy sobie potrzebni nawzajem.
Tak, no tak, no to stąd na pewno ona to, dlatego wiadomo, że ludzie z pewnym rodzajem niesprawności jakby bardziej nam uświadamiają taką potrzebę, prawda? Empatii, pochylenia się nad nimi, pomocy wszelkiej. Zresztą w tej chwili no, bardzo dobrze, że świat na to się bardzo diametralnie otworzył, jak wiemy, na pomaganie w sensie infrastruktury i opieki psychologicznej i opieki medycznej. I to jest rzeczywiście, ale tu bardzo ładnie poruszyła Karolina, poruszyła temat, to znaczy tego, że opiekę też trzeba umieć przyjmować. Nie każdy jest na to gotowy. I to w obu wypadkach to widać. Wydaje się, ten spektakl, jak przeczytałem, wydał mi się bardzo trudny, bo umiejscowienie, wiadomo, aktora na wózku, w pełni niesprawnego, ona tylko ma cztery palce sprawne, reszta ciała jest niewładna. On z kolei ma te typowe przykurcze, zniekształconą mowę i tak dalej, i tak dalej. Notabene w Ameryce grali to aktorzy, którzy rzeczywiście byli chorzy, no może niekoniecznie na te jednostki chorobowe, ale aktorzy, którzy byli na wózkach. No w Polsce nie znaleźliśmy, no nie ma. Ona prosiła nawet Martyna, żeby to zbadać, czy są tacy. No nie ma w Polsce takich aktorów, w związku z tym jeszcze trudniejsze zadanie dla kolegów, żeby to jako w miarę prawdziwie wejść w te postaci. I właśnie w jednym wypadku i w drugim ten wątek jest bardzo dla mnie ważny. Bo opiekowanie się i oddawanie, no wiadomo, są ludzie, którzy mają wysoki poziom empatii, są nawet jednostki, przepraszam, że to mówię, ale chorobowe, które, w których występuje taka nadempatia, że kochają, samorealizują się przez to, że opiekują się innymi ludźmi. Natomiast przyjmowanie tej opieki no nie zawsze jest łatwe, ponieważ ludzie, którzy do tej pory, zwłaszcza ci, którzy do tej pory byli sprawni, prawda, w wypadku Ani tak jest, ona była pełni sprawnym człowiekiem, po wypadku jest sparaliżowana i to opiekowanie się nią jakby jeszcze bardziej uświadamia jej ten rodzaj kalectwa.
I szczególnie, że to się może stać nagle, że to może tak naprawdę dotyczyć przecież każdego z nas,
tak,
prawda?
Tak jest. No i te relacje są tutaj naprawdę bardzo pięknie pokazane, bo to wszędzie, ja też nie chcę za dużo opowiadać, żeby nie pokazać wszystkiego, co tam się dzieje. Natomiast ważną rzeczą jest jeszcze wątek uczuciowy. Cały czas, w obu wypadkach, niekoniecznie wzajemnością, ale przewija się jeszcze sprawa uczuć między tymi ludźmi. Prawdziwych uczuć.
Wspomniał pan profesor o tym, tej gotowości także do przyjmowania opieki, czy też pomocy. A myślę sobie o tym, że biorąc pod uwagę nawet chociażby takie społeczne zjawiska, prawda, jak to, że nam się coraz bardziej starzeje społeczeństwo i coraz więcej osób, wiek się wydłuża i coraz więcej osób będzie zdanych tak naprawdę na pomoc innych ludzi.
Tak.
I to często nawet nie mówiących dokładnie tym samym językiem, bo wiadomo, że część być może będzie miała opiekunki, tak jak to teraz jest bardzo popularne, czy z Ukrainy, czy z Białorusi. Pewne różnice kulturowe także, nie tylko językowe.
No tak, co wcześniej było naszą domeną, prawda? Wcześniej byliśmy...
Polska opiekunka chociażby niemieckich emerytów,
tak,
opisane w wielu dziełach.
Tak. No także, po tym wszystkim, co powiedziałem na wstępie i teraz jeszcze w połowie tej rozmowy, widać, że naprawdę było warto się tym tekstem zająć, bo on jest bardzo nośny, dzieje się tu i teraz. I on jakby otwiera, pokazuje, unacznia ludziom bardzo ten problem i pokazuje konieczność pochylenia się nad tą sprawą, że wszyscy musimy jakoś tym się zająć, nie możemy przechodzić obojętnie wobec takich sytuacji życiowych.
To ja proponuję teraz króciutką przerwę, dobrze, żeby te słowa mogły wybrzmieć w uszach naszych słuchaczy i za chwileczkę powracamy.
Salon artystyczny.
Salon artystyczny Radia Gdańsk. Witamy po krótkiej przerwie. Koszt życia, o tym spektaklu, który w Konsulacie Kultury jest prezentowany na razie przedpremierowo. W październiku będzie premiera. To siedziba Gdyńskiego Centrum Kultury. Autorką Kosztu Życia jest Martyna Majok, Polka od dziecka, niemalże mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, tam nagrodzona Nagrodą Pulitzera w roku 2018. A goście to, przypomnę, profesor Grzegorz Hrabkiewicz, reżyser tego spektaklu. Dzień dobry raz jeszcze.
Dzień dobry.
I teraz zacznę od pani Aleksandra Derda-Kuper.
Witam ponownie.
Karolina Bacia.
Dzień dobry.
Gracjan Kielar.
Dzień dobry.
Konrad Michalak.
Dzień dobry.
Czyli pełna obsada tego spektaklu. No i jak to zazwyczaj bywa w takich przedsięwzięciach, każdy z państwa na co dzień pracuje, mieszka zupełnie gdzieś indziej.
Tak, no ale, no tak, to jest właśnie przedziwny skład, ponieważ muszę się pochwalić, że trójka z wykonawców to są moi byli studenci, także dwójka z Łodzi i Karolina z Warszawy, z Akademii Teatralnej. No i do tego wzięliśmy jednego starszego pana, czyli Gracjana, ale to nie jest, to nie przypadek, bo też tak autorka sama sugeruje, żeby postać tego kierowcy to różniła się trochę wiekiem od pozostałych. Także tak powstała ta współpraca. To, muszę jeszcze dodać, że to nie pierwszy raz, kiedy ja i Centrum współpracuję z Teatrem Nowym w Poznaniu imienia Kazimierza Dejmka.
W Łodzi.
W Poznaniu, przepraszam najmocniej. Jezu, nie wiem dlaczego, to jakiś Freudian, bo ja w ogóle nie wiem. No ale tak, w Łodzi, przepraszam, w Łodzi. I to jest drugie już przedstawienie, gdzie ja, mówiąc brzydko, korzystam z pomocy aktorów z tego teatru, bo w poprzednim spektaklu, który też robiłem w Centrum, Noc Helwera, też dwójka grała z tego teatru. Notabene w listopadzie jedziemy z tym spektaklem pokazywać tam. Mam nadzieję, że może ten też tam się uda w Łodzi pokazać.
Bo pan prowadzi takie życie wędrownego reżysera.
No tak, ale to w tej chwili każdy reżyser. Tak się stało. Niestety ja powiem szczerze, że ja już nie mogę patrzeć na walizkę powoli, bo ją co chwilę rozpakowuję i pakuję. Jak mam taki okres, że mogę ją do garderoby na górę, na półkę wsadzić, to jest najpiękniejszy moment, że ja wsadzam ją tam na górę i mówię, o Jezu, tydzień nie będzie tam, nie będę z niej korzystał. No tak jest, tak jest. Tak teraz, no nie wszystko można robić w Warszawie. I z Teatru Narodowego się idzie do Centrum, z Centrum do Białegostoku, no tam gdzie proponują, tam, a przyjmuję jakieś ciekawe propozycje, no to jeszcze póki mogę, to chcę jeszcze się dalej realizować, bo to na tym polega.
Czyli tak naprawdę to, że znał pan troje z czworga aktorów ze szkoły, czyli nie, troje.
Poza Gracjanem, cała trójka, miałem przyjemność robić dyplom w łódzkiej szkole parę lat temu i państwo tam występowali, a Karolinę niedawno uczyłem w Akademii w Warszawie.
No i jak się znajduje z kolei czas na to, żeby wziąć udział w takim przedsięwzięciu, bo każdy z państwa także coś innego robi. Znaczy, no, tak, to z kolei życie może nie wędrownego reżysera, ale aktorów, którzy grają i w filmie, i w serialach, i w teatrze.
Tak, na pewno coś w tym jest, że myślę, każdy z nas w mniejszej lub większym lub mniejszym stopniu jest aktorem bądź też aktorką wędrującą. Mój przypadek jest również taki, tak jak profesor wspominał, ma spakowaną torbę. Również mniej więcej na tym samym polega moje życie aktorskie. Tutaj, jeżeli chodzi o nasze spotkanie w Centrum Kultury w Gdyni, to ja tutaj bardzo byłam mile zaskoczona, jak się dowiedziałam, że zostałam właśnie zaproszona do tego spektaklu, ponieważ tak jak już profesor wspomniał, kilka lat temu mieliśmy ogromną przyjemność razem z Konradem zagrania u profesora spektakl dyplomowy Opowieść o zwyczajnym szaleństwie, co wspominam wspaniale ten czas. Natomiast odpowiadając również na pana pytanie, myślę, że każdy z nas gdzieś tam, obojętnie czy jest aktorem etatowym, czy też nie jest aktorem etatowym. Ja na przykład jestem aktorką, która jest tak zwanym wolnym strzelcem, więc po prostu jestem zawsze tam, gdzie mnie potrzeba. Co oczywiście ma swoje plusy i swoje minusy. Są to wybory, które są uzależnione od nas czasami, a czasami nie mamy na nie wpływu. Natomiast Jeżeli o mnie chodzi, no to taki tryb pracy, taki tryb życia mi bardzo pasuje. Na pewno jest niezmiernie trudno zgrać terminy tylu osób, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy z różnych części Polski, każdy ma swoje zobowiązania w teatrze, w serialach, czy też różnego rodzaju innej pracy. No, natomiast tutaj myślę, że nad tym wszystkim również panuje nasza pani producent Agnieszka Chońska, którą serdecznie pozdrawiamy i ona tak tym wszystkim dowodzi i wiemy o tym, że będziemy grać spektakle, kiedy i wszystko jest bardzo ładnie poukładane.
My z Gracjanem natomiast jako aktorzy Etatowi Teatru Nowego w Łodzi wykorzystaliśmy przerwę sezonową i spędziliśmy wakacje w pięknej Gdyni na próbach spektaklu Koszt Życia.
Łódź się z Gdynią kojarzy. W Gdyni jest dużo Łodzi. W Łodzi co prawda może nie ma Gdyni, ale...
Jest w Łodzi stacja Nowa Gdynia. To jest taki basen. Tak się dokładnie nazywa. Stacja Nowa Gdynia.
To jeszcze,
tak, to jeszcze, Karolinie, tak. No, ja też sobie zrobiłam takie wakacje w Gdyni, bardzo miłe, od Warszawy to nie jest wcale tak daleko, 3,5 godziny pendolino. I oczywiście ja też, znaczy oczywiście, no też prowadzę życie jakby freelancera, co ma swoje plusy i minusy, ale...
Chyba ZUS trzeba samemu opłacać.
Tak, tak niestety. Ale wolałabym to przemilczeć, tę kwestię. Ale bardzo się cieszę właściwie z tego i póki jeszcze, że tak brzydko powiem, dzieci mi w domu nie płaczą, to pozwalam sobie na życie właśnie freelancera, dlatego że przynajmniej mogę korzystać i przyjmować propozycje, które chcę, pracować z ludźmi, z którymi chcę pracować, a nie, że tak powiem, z przykazu dyrekcji w swoim zakładzie pracy muszę nam na przykład coś odbębnić i czy jest to główna rola, czy jest poboczna, to po prostu muszę zagrać. W tym przypadku, no ja sobie na przykład po skończeniu szkoły, a skończyłam szkołę tam 3 lata temu, obiecałam, że jedna premiera teatralna w sezonie, to jest moje minimum i mój cel. No i właśnie udało mi się go, ten sezon już mam odbębniony.
Czyli ja rozumiem, że tutaj ten fragment z literatury lepszy na wolności kęsek lada jaki, niż w niewoli przysmaki,
tak.
Pasuje.
O, tak, tak, zdecydowanie.
A jakim profesorem był pan Grzegorz Krapkiewicz?
Ja na chwilę wyjdę.
Co najbardziej państwo mu zawdzięczacie? O tak.
No ja muszę przyznać, że ja z profesorem zrobiłam spektakl warsztatowy na 3. roku i mając pierwszy raz w szkole okazję zmierzyć się z całą rolą, czyli nie z wybranymi scenami, nad którymi zazwyczaj pracuje się w trakcie semestru, to ja miałam do zrobienia całą rolę, wtedy robiliśmy polowanie na łosia Michała Walczaka, więc to było już pierwsze takie zderzenie z tym, że jednak tą rolę trzeba uciągnąć od początku do końca. I ten spektakl graliśmy też w teatrze przy Akademii, więc pierwsze doświadczenia takie z graniem spektaklu, powiedzmy, regularnie przed widzami, wyczucie publiczności, jaka jest, czy reaguje, czy nie. Więc to wszystko dzięki profesorowi mogłam bardzo szybko, bo już na 3. roku no to doświadczenie zebrać. No, co tak mam słodzić tutaj? Przy profesorze.
Powiedz, czy cię czegoś nauczyłem, czy
nie? Oczywiście, że tak. Oczywiście,
powiedz,
że tak.
Szczerze.
Przede wszystkim... O Jezu, no teraz jakby jest tyle tego, że nie wiem od czego zacząć, ale no na pewno takiego uwrażliwienia na postać i tego, że powiedzmy, mamy pewne ramy spektaklu, na coś się umawiamy, a ja dostaję tę wolną rękę, że jako aktorka mogę to po swojemu wypełnić. I ta wolna ręka jest czymś trudnym, szczególnie dla studenta, i jeśli nie ma osoby, która przez to przeprowadzi i pokaże, jak można z tego skorzystać, no to myślę, że można się w tym pogubić. Na szczęście, no ja trafiłam tak, że nauczyłam się, tak mi się wydaje, z niej korzystać.
Bo to, co wspomniał, o czym wspomniał pan profesor, że on ma to podwójne doświadczenie, prawda? No bo reżyser w bardzo wielu spektakli, gdybym zaczął je teraz wyliczać, to nie skończyłbym do końca.
82.
A, dziękuję bardzo. 82 spektakle, no ale także bardzo wiele ról, czyli aktor, doświadczenie bycia aktorem.
Tak, tak, tak. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie, żebym mógł uczyć aktorstwa bez tego mówiąc nieładnie, backgroundu, czyli tej przeszłości mojej aktorskiej, to z kolei jest prawie 60 ról w Teatrze Wybrzeże, w Teatrze Starym, w Teatrze Miejskim, jak pan wie, i w Teatrze Muzycznym. Poza Teatrem Lalkowym w Trójmieście opanowałem wszystkie teatry, bo w operze, jak pan wie, reżyserowałem z kolei. Czyli we wszystkich pracowałem teatrach tu w Trójmieście. Nie wyobrażam sobie tego. Ja dziwię się czasem, że uczą aktorstwa ludzie, którzy nie mieli doświadczenia aktorskiego, bo to dla mnie jest, wydaje mi się, to jest niemożliwe. Ja, dla mnie praca ze studentami to jest ciągła nauka. Ja, oni się ode mnie uczą, ale każde zajęcia dla mnie są tak ciekawe zawsze, co takim wyzwaniem. W ogóle ta praca to jest sprawia mi największą satysfakcję. Jakby chcieli mnie bardzo ukarać, to właśnie by mi moi wrogowie zabronili uczyć, bo ja mogę żyć bez aktorstwa coraz bardziej, chyba bez reżyserii, bo zaczynam być już zmęczony tym zawodem.
I tą walizką ciągłą.
Tą walizką odstawianą. Ciągłą, tak. Natomiast no, to daje mi życie i energię, daje mi kontakt z młodymi ludźmi i praca z nimi. Dopóki chcą, dopóki są jakieś rezultaty, dopóki chcą ze mną pracować, bo jak pan zapewne wie, już w tej chwili jesteśmy w systemie bolońskim, gdzie każdy profesor po każdym semestrze jest oceniany. Jak ma złe oceny, to niestety musi się pożegnać z zawodem. Na razie chcą ze mną pracować studenci. Proszą o te zajęcia, w związku z tym dopóki jestem dla nich potrzebny, to mnie to daje też bardzo dużo. Jak powiedziałem, przede wszystkim naprawdę każde zajęcia są dla mnie nauką. Nauką zawodu.
Tu wcześniej pani Aleksandra wspomniała o tej wspólnej grze w utworze Zelenki, opowieść o zwyczajnym szaleństwie. No, tam oprócz tego te szaleństwa są i zwyczajne, i niezwyczajne, ale to jest, nazwijmy to, spektakl wariacko-pogodny.
Tak, tak.
A tutaj z opisów wynika, że, a nie wierzę w to, żeby nie było nic takiego, co by pozwalało widzowi na chwilę odpoczynku.
Jakieś, w tym naszym...
W waszym spektaklu, tak.
Nie, nie ma na pewno, ale są momenty zabawne. Są momenty zabawne, wynikające z pewnego rodzaju języka, charakteru tych postaci. No, to jest takie chwile są w tym spektaklu. No jednak przesłanie jest bardzo poważne, ale jak to bywa w amerykańskich produkcjach, kończy się happy endem, ale nie powiemy jak, bo to już byłaby naprawdę zdrada.
Rozumiem z tego, co pan mówi, że Martyna Majuk to jeszcze pewnie nie jedno zaprezentuje.
No już bardzo. No po Policerze dostała tyle propozycji, scenariusze filmowe. Teraz pisze musical jakiś ogromny, wielki. No, temat...
Teatr muzyczny niedaleko.
Tak, no, ale temat musical o Czarnobylu jest tematem po prostu dla mnie szokującym. Niecierpliwością czekam na to dzieło jej. Tak.
To ja się dołączam do grona niecierpliwie czekających w tym samym haśle.
Tak.
A czy poza tym, że już wiadomo, że to autorka, no bardzo dobra, skoro nagrodzona Pulitzerem i że bardzo młodo z Polski wyjechała i że ma swoje sugestie, tak jak pan wspomniał, że w Ameryce najlepiej, żeby tego sparaliżowanego czy też z porażeniem mózgowym grał człowiek, prawdziwy.
Tak.
Czy tutaj sugestia, że tego kierowcę ma grać jakiś starszy, żeby się odróżniał
no
troszeczkę?
No tak, autorzy przeważnie piszą wiek, prawda, obok postaci jest napisany wiek, no i z tego wynika, że Gracja miał być najstarszy z całej obsady.
Czy ona się dalej interesuje losem swoich przedstawień? Pojawia
się? Powiem szczerze, mało, co jest dla mnie bardzo korzystne, bo nie ma, reżyser najbardziej boi się. Ja miałem...
Żyjących autorów, tak, to jest. Zawsze jest problem, ale z Szekspirem tego nie ma.
Tak, całe szczęście, ja w życiu miałem dwa takie przypadki i oba skończyły się dobrze, bo miałem tę wielką przyjemność, że na premierze mojej był jeszcze Mrożek. Był i przyjął bardzo, 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 bardzo ciepło ten spektakl. No a potem Walczak już kilkakrotnie, bo jestem wielkim miłośnikiem twórczości Walczaka i był już kilkakrotnie na moich przedstawieniach, na premierach. Także, a zresztą nas łączy Walczak, tak, bo tak. Koleżanka występuje w tym jego słynnym kabarecie Pożar Bulde.
No tak, tak.
Także to jest naprawdę bardzo dla reżysera straszne. Natomiast tutaj nie była na premierze w Narodowym i tutaj też się chyba nie wybiera, więc tak usiadła w tej Ameryce, ale taki mamy sporadyczny kontakt. Napiszę, no teraz napisała bardzo pięknie o tym plakacie, który tam leży przed panem. Uważam, że to też jest no, genialny projekt młodego plastyka i powiedziała, że to jest coś takiego, że błaga o kilka egzemplarzy, a jeden na pewno oprawi i powiesi sobie u siebie w domu na ścianie, także interesuje się pod tym względem. No, wchodzi w internecie, sprawdza, to samo było zresztą w Teatrze Narodowym, ale nie przyjeżdża na premiery.
Ale w samym zapisie sztuki to akurat było tak, że były takie trzy chyba rodzaje zapisu, gdzie to jest oczywiście, powiedzmy, sugerowała aktorowi, jak powiedzieć, żeby na przykład zrobić pauzę, albo że w tym czasie postaci mówią jednocześnie.
No ale to przeważnie tak w tekstach, jest to tak zwane didaskalia ona z tych didaskaliów klasycznie korzysta. Tak,
ale nie podejmowała się, z tego co pan wie, do tej pory reżyserii?
Nie, nie podejmowała się reżyserii, natomiast pracuje nad tłumaczeniem. Tłumacz wysyła jej tekst, jeździ nawet do Nowego Jorku, przy jednym i w drugim wypadku tak było. Ta wersja, którą my robimy, to już jest czwarta. Ja dostawałem co chwilę nowe wersje, poprawione przez nią, przez samą Majok, bo ona, mimo tego, że miała 6 lat, jak wyjechała do Stanów, mówi po polsku, z błędami, z akcentem, ale pisze też po polsku, także ona sama koryguje polski tekst.
Tutaj autorem tłumaczenia jest Szymon Wróblewski.
Tak, tak, to jest jej przyjaciel, zresztą chyba tu pracował nawet w Teatrze Wybrzeże kiedyś, tak mi się wydaje.
Koszt życia. Widziałem na zdjęciach z Państwa pierwszych prób, chyba prób czytanych, że tam truskawki towarzyszyły tym próbom. My tu jesteśmy na Kaszubach bardzo wrażliwi na truskawki,
tak,
bo
kaszubska truskawka
słynna, dobro narodowe.
Tak, tak, tak. No było, no bo to świadczy o tym, jaki następuje proces jednak, prawda? Że to nie jest tak łatwo, że 4 próby i gramy, tylko że to musi być czas, musi być czas.
To ile tego czasu było spędzonego nad morzem?
To było z przerwami. No wiadomo, dlatego, że jesteśmy wszyscy gdzieś zajęci w innych, przepraszam, w innych przedsięwzięciach i produkcjach, no to było różnie, ale tak mniej więcej, w sumie jakbyśmy zebrali, to chyba z półtora miesiąca.
Tak,
półtora miesiąca.
Na przestrzeni 3 miesięcy.
Tak, na przestrzeni 3 miesięcy. Natomiast to jest w tej chwili, minęły te czasy, ja pamiętam, zapewne pan pamięta słynny Marat Asada w reżyserii Nazara w Teatrze Wybrzeże, gdzie grałem Markiza de Sada, będę się chwalił. I to próby trwały 9 miesięcy. Były takie czasy. Teraz no to już nikt na to sobie nie może pozwolić. Także półtora miesiąca to jest taki bardzo, do 2 miesięcy to jest taki czas na przygotowanie sztuki. Ja pamiętam, jak przyszedłem pierwszy raz Narodowym, reżyserowałem i Jadek Engel cię pyta, to ile potrzebujesz na zrobienie tej kotki na dachu? Ja mówię, no tak półtora miesiąca. To jest Teatr Narodowy, powiedział mi, i wyszło 2, czyli 2 tygodnie tylko dłużej, także...
Tutaj i pani Aleksandra, i pani Karolina, mówiły pani o tych zaletach bycia tym wolnym strzelcem w zawodzie, a wady życia, bycia w tym wolnym strzelcem w zawodzie, bo tutaj pan Grzegorz jeszcze pamięta te czasy, że tak powiem, etatowych aktorów, prawda, etatowych reżyserów, wszystko było...
No to o wadach też już wspomniałam, że już opłacanie ZUS-u, NFZ-u i tak dalej.
Niekoniecznie wchodzimy w te tematy.
Wady takie, że może nie ma tej stabilności i finansowej albo jakiegoś takiego bezpieczeństwa.
No tak, bo, jak telefon nie dzwoni.
Tak, jak telefon nie dzwoni, no to...
Niepokój to jest.
Tak, że tak naprawdę może być różnie, że możemy po prostu, ja tak przepraszam, że akurat wejdę w słowo, ale bardzo często, akurat u mnie jest tak, że albo nie mam nic, albo po prostu nagle mam 5 propozycji i muszę z 4 zrezygnować, więc no i później też to są właśnie i gdzieś tam trudne wybory, niekiedy, no nie zawsze oczywiście, natomiast bywają takie momenty, gdzie no faktycznie gdzieś tam tej pracy nie ma i można już sobie tak troszeczkę pomyśleć, że no naprawdę brakuje w tym momencie tej pracy, tego, żeby iść do przodu, tego, żeby coś robić, czy teatralnie, czy filmowo, no więc...
Tak. A apetyt rośnie w miarę tak jedzenia, jest. Więc jak jest dobrze, to chciałoby się jeszcze więcej, a tu nagle jest praca zapewniona do końca roku, ale co będzie od stycznia?
W amerykańskich filmach to widzimy, że aktorzy w przerwie między rolami to i kelnerstwem się trudnią.
Tak, no, to u nas też już jest. Już jest. Ja spotykam wielu młodych naszych absolwentów z Akademii, pracujących w Warszawie jako kelnerzy, w różnych zresztą zawodach. Teraz trzeba pytanie zadać Konradowi. Dlatego, że on się biedny speszył i zamilkł po mojej ripoście. W ogóle nie miałem takiego zamiaru, Kądziu, więc może coś powiesz o tym naszej pracy.
Cóż, może dodam odnośnie tego, co profesor przed chwilą mówił. Pamiętam opowieść dziekana Wydziału Aktorskiego w Łodzi, ówczesnego dziekana profesora Bronisława Wrocławskiego, który opowiadał o swojej wizycie właśnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie pytany, czym się w życiu zajmuje, on mówi, jestem aktorem. I wszyscy mu wtedy odpowiadali, okej, ale co robisz w życiu? Ja też jestem aktorem, ale na co dzień jestem budowlańcem albo kelnerem właśnie. Więc tak to w Stanach funkcjonuje.
No i u nas też coraz częściej tak.
Tak. Niestety wydaje się, że być może jest nadprodukcja absolwentów szkół teatralnych. Chociaż jeżeli myśli się o tym zawodzie dość szeroko, to tak naprawdę, czyli nie zamykając uprawiania aktorstwa tylko i wyłącznie do posiadania etatu w teatrze, to można sobie znaleźć swoją niszę i osiągać tam drobne sukcesy. Warto jest chwytać się różnych dróg i wykorzystywać swoje aktorstwo na różnych polach.
No ja tutaj czytam w opisie pańskiej sylwetki, że brał pan udział w spektaklach tworzonych w języku włoskim, angielskim, hiszpańskim, tak. Czyli rzeczywiście wiele tych pól.
Tak, to znaczy to jest historia, właściwie moje całe życie jest pełne przypadków i jakieś szczęście, które się przydarza w moim życiu. Po studiach, kiedy wszyscy koledzy już jeździli na spotkania z dyrektorami, wysyłali CV, ja akurat nic nie zrobiłem i zobaczyłem ogłoszenie o castingu do Międzynarodowego Teatru siedzibą we Włoszech. Udało mi się go wygrać i tam wyjechać, więc w takim międzynarodowym teatrze spędziłem niemalże 2 lata i stacjonowaliśmy właśnie w Toskanii i jeździliśmy po Europie, produkując spektakle w różnych językach. Więc takie miałem doświadczenie. Później wróciłem do swojej rodzinnej Łodzi i zacząłem...
Z Toskanii do Łodzi ktoś zawyje.
Ale ja chcę właśnie ten wątek bardzo ciekawy pan poruszył właśnie, bo to może widzowie o tym nie wiedzą, że coraz częściej też studenci drugie zawody obierają, studia. Na przykład Konrad właśnie z tego przykładem skończył prawo, jest prawnikiem dyplomowanym. Mam studentów po filologii angielskiej, którzy równolegle zaczynali, bo na pierwszym ciężko, ale potem na starszych latach już na Uniwersytecie Filologia Angielska i 2 kierunki, że tak powiem, studiują, żeby potem mieć te czas na to, żeby w razie nie bezrobocia artystycznego utrzymać rodzinę czy siebie w ogóle na jakimś tam poziomie.
Czyli jednak bycie artystą to rodzaj hobby.
Tak, no oczywiście. I coraz to mówię, to przyszło do nas i to już jest normą w tej chwili. No, ja pamiętam z moich czasów, to no, wszyscy dostawali etaty. Nie było to, a zwłaszcza...
Czyli koniec szkoły i od razu...
Tak, ja pamiętam taki moment, spektakl dyplomowy w reżyserii Jerzego Sztura i profesor przyszedł i mówi do nas, no słuchajcie, zostańcie po spektaklu, to był tramwaj zwany Pożądanie, zostańcie, bo tu przyjechało paru dyrektorów z różnych takich mniejszych ośrodków, Radomia, Jeleniej Góry i tak dalej, Zielonej Góry, Kielc. No to ja pamiętam, to ja czuję obrzydzenie do nas, jak myśmy wyszli na tą scenę i spojrzeliśmy na tych biednych dyrektorów siedzących w rzędach. Tak, patrzyliśmy, co tu, proszę pana, ja z panem Łomnickim rozmawiałem 2 dni temu, a ja z panem w Teatrze Starym, a ja gdzieś tam. Taka jakaś naprawdę łatwość wtedy w dostaniu pracy. A w tej chwili jest tak, że do, z całego roku, jeśli 2-3 osoby dostaną etat, góra na 24, to jest okej. Okay. Ale tak, kontynuując to, co Konrad powiedział, to determinacja. Ja też to widzę, że ludzie, którzy kończą szkołę i są strasznie zdeterminowani i wierzą w sukces, osiągają go. Przepada bardzo mało. Naprawdę, mimo tego, że nie ma tych stałych etatów, stałej pracy, to w zawodzie utrzymują się tak lub inaczej. Znajdują różne nisze. W dubbingu na przykład bardzo dużo pracuje w dubbingu, pięknie, wspaniale, mają z tego satysfakcję. I uczą w różnych szkołach. Także teraz powstało mnóstwo takich modnych, jak to na zachodzie też, art teacher, prawda, że w szkołach średnich też są spektakle, są przez teatr edukacja, też takie sobie znajdują zajęcia i mają z tego satysfakcję.
Koszt życia, jeszcze dzisiaj spektakl przedpremierowy, premiera 4 października, kolejne pokazy 5 i 6 oraz 5 i 6 października oraz 22 i 23 listopada. Koszt życia Martyny Majok w reżyserii Grzegorza Hrabkiewicza. Dziękuję bardzo panie profesorze za wizytę w salonie artystycznym Radia Gdańsk. Aleksandra Derda-Kuper.
Dziękuję serdecznie.
Karolina Bacia.
Dziękuję bardzo.
Gracjan Kielar.
Dziękuję bardzo.
Konrad Michalak. Dziękuję. Tomasz Olszewski. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.